Witam Państwa, jest wtorek, 11 sierpnia, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Cichanouska uciekła na Litwę. Opozycyjna kandydatka, która zaskarżyła wyniki białoruskich wyborów podane przez Centralną Komisję, Swiatłana Cichanouska wyjechała na Litwę. Rano poinformował o tym minister spraw zagranicznych Litwy. Cichanouska zamieściła w internecie nagranie zatytułowane „Wyjechałam do dzieci”, w którym uzasadnia swoją decyzję. Myślałam, że ta kampania dała mi tyle sił, że wytrzymam wszystko, jednak jestem taką samą słabą kobietą jak na początku. Podjęłam bardzo trudną decyzję. Podjęłam ją całkowicie samodzielnie. Ani przyjaciele, bliscy, sztab, ani Siarchiej w żaden sposób nie mogli na nią wpłynąć. Wiem, że wielu mnie zrozumie, wielu potępi, wielu znienawidzi, ale nie daj Boże, żeby ktoś stanął przed takim wyborem, przed jakim stanęłam. Uważajcie na siebie, ani jedno życie nie jest warte tego, co teraz się dzieje, powiedziała Cichanouska. Na koniec stwierdziła, dzieci są najważniejsze w naszym życiu. W nocy na Białorusi doszło do kolejnych protestów przeciw fałszerstwom wyborczym. Władze podały informację o jednej ofierze śmiertelnej. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Białorusi mężczyzna zginął, próbując odpalić ładunek wybuchowy. Dziś kolejne duże zakłady dołączają do ogólnokrajowego strajku. Doniesienia o zatrzymaniu pracy docierają z zakładów azotowych w Grodnie i cukrowni w Żabince. Kilka innych średniej wielkości zakładów już ogłosiło, że zamierza dołączyć do strajku. Co dalej z Białorusią? O tym za chwilę. Idź Pod Prąd na żywo. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 551 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Wczoraj resort zdrowia informował o 619 nowych zakażeniach, w niedzielę o 624. Najwięcej zakażeń, 128, stwierdzono dziś na Śląsku. Resort zdrowia poinformował dziś także o 12 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Wczoraj z powodu COVID-19 zmarły w Polsce 2 osoby, w niedzielę 7. W sumie w Polsce zmarło już 1821 zakażonych osób. Zakażenie koronawirusem wykryto u 37 pracowników w zakładzie mięsnym w Liskowie w województwie wielkopolskim. Zakażenie wykryto również u pracownika Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który pracuje w Wydziale Spraw Obywatelskich. Pracownicy, którzy mieli kontakt z zakażonym, zostali skierowani na kwarantannę. Od środy do odwołania wydział nie będzie przyjmował interesantów. Według oficjalnych statystyk na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już 739 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zmarło wczoraj ponad 560 zakażonych osób. W sumie w USA z powodu chińskiego wirusa zmarło 166 tysięcy osób. W Brazylii z powodu chińskiego wirusa zmarło wczoraj ponad 720 osób. W sumie Brazylia odnotowała śmierć 101 tysięcy zakażonych. W Meksyku zmarły wczoraj 292 zakażone osoby. Łącznie z powodu koronawirusa z Chin zmarło tam 53 tysiące osób. Przewodniczący podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz stwierdził wczoraj w wywiadzie dla Polskiego Radia, że zebrany materiał dowodowy przesądza o charakterze katastrofy, która miała miejsce w Smoleńsku. Zostały zidentyfikowane części samolotu, lewej burty oraz lewego skrzydła, na których eksperci wykryli ślady materiałów wybuchowych, zarówno trotylu, jak i heksogenu. Ta kwestia nie ulega wątpliwości i przesądza o charakterze tego dramatu, mówił Macierewicz. Dodał, że według analizy profesora Nowaczyka do rozsadzenia lewego skrzydła samolotu doszło 100 metrów przed uderzeniem w brzozę. W parametrach lotu mamy świadectwa, że doszło do utraty końcówki lewego skrzydła. To drugi przesądzający dowód, który sam w sobie jest wystarczający. Podobnie jak ślady materiałów wybuchowych, by wskazać nie tylko, że raporty Tatiany Anodiny i Jerzego Millera są fałszywe, ale że tragedia zaczęła się wcześniej, w miejscu, w którym nie było żadnych przeszkód fizycznych mogących spowodować urwanie skrzydła, że musiała być to ingerencja innego charakteru. Analiza szczątków wskazała, że był to materiał wybuchowy, powiedział Antoni Macierewicz. Stwierdził również, że tak zwana pancerna brzoza nie mogła przeciąć skrzydła. Trajektoria lotu według komisji Jerzego Millera i Tatiany Anodiny to kolejna sprawa. Ustaleń tych komisji nie potwierdza także rozrzut i zniszczenia szczątków. Można powiedzieć, że pokazali nam zupełnie inną katastrofę niż ta, która miała miejsce naprawdę, mówił Antoni Macierewicz. Decyzja o aresztowaniu Jimmy'ego Laya obraża ludzi kochających wolność, oświadczył wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Amerykański polityk odniósł się na Twitterze do wydarzeń, które miały miejsce wczoraj w Hongkongu. Hongkońska policja aresztowała Jimmy'ego Laya, biznesmena, założyciela gazety Apple Daily, działacza wspierającego ruch prodemokratyczny w Hongkongu. Władze Hongkongu zarzucają mu spiskowanie z zagranicznymi siłami. Na mocy narzuconej Hongkongowi przez Pekin ustawy o bezpieczeństwie narodowym grozi za to dożywocie. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych napisał na Twitterze: aresztowanie Jimmy'ego Laya w Hongkongu jest wielką obrazą i afrontem dla ludzi kochających wolność na całym świecie. Kiedy spotkałem się z Jimmy'em Layem w Białym Domu, zainspirowało mnie jego stanowisko na rzecz demokracji, praw i autonomii, które Pekin obiecał mieszkańcom Hongkongu. Hongkońska policja poinformowała wczoraj, że w sprawie Jimmy'ego Laya aresztowała 10 osób. Budynki Apple Daily zostały przeszukane przez policję. W internecie pojawiły się nagrania z przeszukania, na których widać, jak policja wynosi z redakcji dokumenty i sprzęt. Aresztowana została także 23-letnia aktywistka Agnes Chow, która była jednym z czołowych członków prodemokratycznego ugrupowania Demosisto w Hongkongu. Nathan Lau, inny działacz Demosisto, oświadczył na Twitterze, że środowisko aktywistów nadal próbuje otrzymać informacje od policji, pod jakimi zarzutami została zatrzymana Agnes Chow. Właściciel aplikacji TikTok ma złożyć dzisiaj pozew przeciwko administracji prezydenta USA. Stacja radiowa NPR, powołując się na źródła, podaje, że decyzja o złożeniu pozwu związana jest z rozporządzeniem Donalda Trumpa, według którego TikTok od września będzie zablokowany na terenie USA. TikTok to chińska aplikacja społecznościowa, która gromadzi i przekazuje do komunistycznych Chin dane zebrane z urządzeń użytkowników. Ma ponad 800 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie. Rozporządzenie Donalda Trumpa jest według TikToka niekonstytucyjne, ponieważ nie dało firmie szansy na odniesienie się do zarzutów. Pozew przeciwko administracji prezydenta Trumpa trafi do sądu rejonowego w południowej Kalifornii, gdzie TikTok ma swoją siedzibę. Rzecznik Białego Domu Jad Deer, poproszony o komentarz w rozmowie z radiem NPR, powiedział: amerykańska administracja zobowiązała się bronić obywateli kraju przed wszelkimi zagrożeniami cybernetycznymi, w tym stanowiącymi ryzyko dla krytycznej infrastruktury USA, dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz narodowego. Rząd Libanu podał się wczoraj do dymisji. Decyzja jest odpowiedzią na żądania demonstrantów, którzy w weekend protestowali w stolicy Libanu, Bejrucie. Według protestujących rząd winny jest zaniedbań, które doprowadziły do eksplozji w porcie w Bejrucie, a także braku odpowiedniej reakcji na katastrofę. Podczas demonstracji protestujący rzucali kamieniami w siły bezpieczeństwa, które odpowiadały gazem łzawiącym. W wybuchu, do którego doszło 4 sierpnia, zginęło ponad 160 osób, ponad 6 tysięcy zostało rannych. Prezydent Libanu poprosił, aby ustępujący premier Hassan Diab pełnił swoją funkcję do czasu utworzenia nowego rządu. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Wtorek, 11 dzień sierpnia, Tymoteusz Chojecki. Zapraszam na program Idź Pod Prąd na żywo. W niedzielę odbyły się wybory prezydenckie na Białorusi. Oficjalnie wygrał Aleksander Łukaszenko. Dzisiaj już wiemy, że Swietłana Cichanouska schroniła się na Litwie. Stamtąd nagrała komunikat. Stany Zjednoczone także zabrały głos. Unia Europejska na razie odmówiła komentarza. O tym za chwilę porozmawiamy z gośćmi w studiu. Mamy też komentarz z Ośrodka Studiów Wschodnich. Zapraszam. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, witam.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
I redaktor
serdecznie.
Cezary Kłosowicz, witam. Witamy. Liderka białoruskiej opozycji, kandydatka w niedzielnych wyborach, jest już na Litwie. Swietłana Cichanouska jest bezpieczna na Litwie, tak poinformowała na Twitterze minister spraw zagranicznych Litwy. Nagrała takie wystąpienie na Twitterze, gdzie mówi, że okazała się jednak za słaba i zapewne wiele osób ją nie zrozumie, niektórzy osądzą, a może znienawidzą. Prosi ludzi, żeby uważali na siebie. Mówi, że życie to jest zbyt wysoka cena dla tego, co się teraz dzieje. Na koniec dodała, że dzieci to jest najważniejsze, co jest w życiu. Na Białorusi pojawiło się trochę inne nagranie, gdzie czyta z kartki, ale też uznaje wynik wyborów i mówi... Prosi ludzi, żeby nie walczyli z policją, nie protestowali. Podczas tych protestów już podobno zginął co najmniej jeden mężczyzna. Zdaniem MSZ białoruskiego usiłował odpalić ładunek wybuchowy. No, Stany Zjednoczone zabrały głos. Polska też działa w tej sprawie, o tym za chwilę. Na początek do Was pytanie, bo mamy wiele głosów w Polsce. Jedni mówią, że nie powinniśmy eskalować, popierać tych protestów, tylko gdzieś starać się to wyciszyć, a popierać Łukaszenkę. No, inni tam się chcą angażować, wysyłać czołgi nawet polskie. Jaka jest Wasza opinia? Co Polska powinna zrobić i w którą stronę pójdzie sytuacja na Białorusi?
No, na pewno Polska powinna jasny sygnał wysyłać ciągle do mieszkańców Białorusi, że popieramy ich aspiracje niepodległościowe i wolnościowe. Niepodległościowe i wolnościowe. Nie? Chodzi o uniezależnienie się od Rosji i chodzi o likwidację socjalizmu. Przypominam, że ten postkomunistyczny czy komunistyczny prezydent Białorusi w pierwszą swoją taką wizytę już po ogłoszeniu zwycięstwa wyborczego, chyba w poniedziałek, odbył do PGR-u. I to PGR-u, który został zbudowany przez komunistów chińskich za pieniądze chińskie. Także widać, że to jest taki jasny krok, jasna deklaracja, że dalej będzie opierał swoją władzę na socjalizmie, czyli na gospodarce tej państwowej, czyli Białoruś nie doświadczy wolności gospodarczej i dalej na sojuszu z komunistycznymi Chinami. Nie? Także no to jest jasna deklaracja. Polska powinna właśnie w drugą stronę pokazywać, że popiera niepodległość Białorusi, całkowicie niezależne państwo, zarówno od Rosji, jak i od Chin, i że popiera dążenia wolnościowe, jeśli chodzi o likwidację socjalizmu. Tylko no jak Polska ma szczególnie to drugie robić, kiedy sama jest pogrążona w socjalizmie?
Redaktor Cezary Kłosowicz, w którą stronę myślisz, że pójdą te sytuacje, protesty na Ukrainie? Czy będzie drugi Majdan, tak jak na Ukrainie, czy gdzieś to jednak powoli przycichnie?
No, ucieczka Cichanouskiej to by wskazywała, że może przycichnąć, ale to jest taka specyficzna sytuacja, że ona była liderem, ale takim no, w konsekwencji sytuacji.
Z przypadku,
ona po prostu została tam wstawiona, bo ktoś musiał być, a ruch cały tego oporu przeciwko reżimowi na Białorusi, no to był bardzo szeroki i po prostu oni no, tak się złączyli. Także tu ta utrata lidera nie jest taka może dotkliwa, jak by mogła być. No, ludzie tu albo znajdą innego lidera, albo sami mogą się organizować. Tu no, słyszymy teraz informacje o organizacji strajków. To no, tego na Białorusi to chyba jeszcze nie było, żeby na taką skalę. Zobaczymy, czy się potwierdzą faktycznie te informacje i czy w te największe zakłady zaczną strajkować. No, to byłby faktycznie duże wydarzenie. Już było jeden taki przełom, że faktycznie nie tylko Mińsk, ale wiele małych miejscowości protestowało i tam już milicja nie miała tyle sił, żeby tamte protesty powstrzymywać. Też w mniejszych miejscowościach no, milicjanci musieliby się ścierać praktycznie ze swoimi znajomymi czy rodziną, więc to jest no, tutaj niektórych to powstrzymywało. Ale no, Spodziewałbym się, że jednak Łukaszenka zostanie w końcu u władzy, że tu nie będzie takiego przełomu, że go obalą tam za tydzień czy za miesiąc. Ale no, tak jak mówiliśmy jeszcze przed tymi wyborami, że będzie miał bardzo utrudnione działanie. Tu zrywa związki z Zachodem, można powiedzieć w taki sposób i pacyfikując brutalnie te protesty. No i tutaj od razu w pierwszych godzinach po wyborach tu z Chinami się komunistycznymi bratając. To taki wyraźny sygnał. Także to osłabi jego władzę. Rosja pewnie na to liczyła, no nie chciała go obalić, bo nie ma takiej potrzeby, ale też silny Łukaszenka też jest im nie na rękę. Najlepiej jak mają takiego słabego kontrolowalnego tu władcę na Białorusi. No a Zachód chyba nie ma oferty, przynajmniej państwa europejskie nie bardzo tu mają jakiś, nie wygląda, żeby miały jakikolwiek plan, choć ta sytuacja się rozwija od tygodni czy nawet miesięcy i można było być przygotowanym na Unię Europejską. Tam jakieś tam oświadczenia były, ale w końcu tym naszym politykom obiecali, że we wrześniu się tym zajmą, to może w sierpniu coś tam jakieś będzie spotkanie, to w ogóle nie ma o czym mówić. Na Polska jako tu lider regionalny powinna działania podejmować jak najbardziej stanowcze teraz i jakąś tu ofertę i dla Białorusinów coś robić. No, jest ten trójkąt lubelski, no, to jest jakiś krok w stronę tego Trójmorza. No,
szczególnie
wydaje oświadczenia, ale nie widzę, żeby to coś z tego było. Przypuszczam, że skończy się na tym, że przyjmiemy trochę uchodźców politycznych z Białorusi.
No ale pytanie, szczególnie, na co Polska powinna grać? Czy na obalenie Łukaszenki, czy jednak jeszcze, na wzmacnianie tych protestów?
Pozwól, że jednak jeszcze dokończę myśl Czarka. Szczególnie, że i tak Polska zostanie oskarżona o ingerowanie
już została
na Białorusi. No tak, to już nie ma się co przejmować. Także
już Łukaszenko też pomówił, że te protesty są z Polski kierowane.
Jeśli Warszawa będzie w jakiś sposób zachowawczo się zachowywała, no to nie dość, że te oskarżenia i tak spłyną, bo już Czechy, Polska i Wielka Brytania zostały przez Łukaszenkę wprost pokazane jako takie właśnie te ośrodki stymulujące niezadowolenie. To jest oczywiście bzdura, stąd nie da się takiego szerokiego niezadowolenia wzbudzić, ale o tym za chwilę, jakie są przyczyny tego, że Białoruś rzeczywiście się budzi. Także Polska powinna ostro grać, bo i tak zostanie oskarżona o to, że ingeruje. Także nic tu nie mamy do stracenia.
Co to znaczy ostro grać?
Ostro grać to znaczy w sposób jednoznaczny popierać te aspiracje niepodległościowe i pokazywać, że Łukaszenka to jest stary komuch. Że to jest stary komuch związany ze Związkiem Radzieckim, związany z Putinem i związany z komunistami chińskimi. To powinno jasno być na polskiej agendzie. No ale jak ma być krytykowanie Łukaszenki za związki z Chinami, jak rząd PiS jest związany z Chinami? No i tu mają zagwozdkę, dlatego tak, że tak powiem, wydają takie piski bardziej, a nie jasne poparcie i krytykę Łukaszenki. W tym momencie, kiedy Łukaszenka nie skorzystał z tej propozycji, którą i Amerykanie mu dawali, o której ja też mówiłem, że po wygranych wyborach powinien powiedzieć, a teraz się demokratyzujemy, ja w takim terminie odejdę od władzy, ale muszę przygotować, żeby to nastąpiło spokojnie i wtedy mógłby liczyć na rzeczywiście przyjęcie w państwach Zachodu. On wybrał ten scenariusz taki siłowy, że co kto mu będzie tutaj jakaś opozycja, jakaś ulica i tak dalej. Dalej uwierzył w tą swoją wielkość, co zresztą zapewne agentura Putina go tam, że tak powiem, z jednej strony no jak gdyby jego ego podnosiła, a teraz mają już go w kieszeni i w ręku, można tak powiedzieć.
No ale czy to nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że właśnie Łukaszenko jest z kolei gwarantem tego, że silny Łukaszenko jest gwarantem tego, że no ta Białoruś nas oddziela od Rosji, że będzie w jakimś tam stopniu niezależny od Rosji, no bo z kolei wiadomo, że zagrożeniem jest taki upadek Łukaszenki, ciężko wierzyć, że zaraz powstanie jakiś silny rząd, czy nie będzie scenariuszu takiego jak na Ukrainie, że Rosja tam weszła, no na Ukrainie się zatrzymała, na Białorusi niekoniecznie, też ta Ukraina do dziś nie jest jakimś stabilnym państwem. Czy to nie jest większe zagrożenie, taka destabilizacja już całkowita na Białorusi?
No po pierwsze, Łukaszenka nie jest silnym przywódcą. To już teraz widać. Jeśli on musiał wyprowadzić policję przeciwko niezadowolonej ludności, to już nie jest silnym przywódcą. Bo silny przywódca to by jeździł gdzie i po wsiach i miastach i wszędzie by go tam witały z chlebem i solą jakieś tam, nie wiem, koło gospodyń czy inne tam jakieś kobiety, a tu witają go kamienie, butelki i różne inne rzeczy. Tu ciekawostka, że do tej pory te takie prozachodnie zachowania, te prowolnościowe, były tylko w Mińsku, nie? W stolicy. Duże miasto, spora część młodzieży czy elity mająca silne kontakty z Zachodem, zawsze duże aglomeracje są takie bardziej, można powiedzieć, niezależne, liberalne i tak dalej.
Nie? A teraz właśnie na to zwraca uwagę Ośrodek Studiów Wschodnich. Ruszyły te miasteczka ciche, gdzie tam się za bardzo polityką nigdy nie interesowano, tak jak właśnie mówi ten ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, którego zaraz będziemy Państwu prezentować. Mówi, że tam ludzie liczyli tylko na to, jak najszybciej się stamtąd wyrwać, uciec, zarobić pieniądze. Teraz tam już protestują i to tysiącami.
Małe, średnie i duże miasta Białorusi teraz już są pogrążone w tych protestach. Nie? Czyli ludzie zyskali odwagę także na wsi czy na prowincji, o tak mówiąc. Nie? Do tego to, co Czarek powiedział o zakładach pracy. Tam jeszcze gospodarka socjalistyczna utrzymała duże zakłady pracy, stąd są też wielkie skupiska pracowników i one mogą rzeczywiście tu odegrać ważną rolę. Czyli trzeba pożegnać się z tym mitem, że Łukaszenka gwarantuje stabilność na Ukrainie. On jest już teraz... na Białorusi. Jest bardzo słabiutkim przywódcą, praktycznie już w ręku Moskwy i Chin. Nie? To jest... teraz to trzeba wiedzieć. I teraz ty pytasz, czy odsunięcie Łukaszenki spowoduje, że Rosja tam wjedzie, albo no, że tam będzie jeszcze gorzej, nie?
Zrobi jakiś rozbiór, tak jak na Ukrainie.
Rozbiór na Ukrainie spowodował, że Ukraińcy bardzo zmądrzeli. No tam nie rozbiór, najpierw atak, nie? Atak wojsk, bo Krym oddali praktycznie bez wystrzału, tu już napotkali na opór. Ukraińcy zmądrzeli. Zobaczyli, że Rosja jest ich najgorszym wrogiem. Do tej pory udawało się, i to przecież już od kilkuset lat, rosyjskiej agenturze na Ukrainie wmawiać, że to Polska jest najgorszym wrogiem. Przecież to jeszcze przed II wojną światową taka agentura była bardzo, bardzo silna. Dopiero w czasie wojny i po wojnie Ukraińcy zaczęli powoli jakoś tam przecierać oczy i zrozumieli, że to Rosja sowiecka, czy Rosja ogólnie jest ich największym wrogiem i to ona zdusi ich państwowość. Teraz to już każdy Ukrainiec prawie, że bez żadnego tłumaczenia ze strony Polski wie. Czyli jeśli by Rosja odważyła się powtórzyć operację rozbiorową czy jakąś militarną na Białorusi, no to trzeba się liczyć z tym, że właśnie dokładnie takie same zmiany społeczne zajdą na Białorusi, że Białoruś, tak można powiedzieć, wieś bardziej ciągnie do Rosji, tak w dużym uproszczeniu, a te miasta no bardziej na zachód się, niektóre na Polskę, niektóre osoby na Polskę, ale pewnie nie większość, ale ogólnie na zachód, że spowodowałoby to zjednoczenie Białorusinów i pokazanie, że Rosja to największy białoruski wróg, a nie żadni tam imperialiści. Także tu bym takiego ruchu Moskwy nie obawiał się jakiegoś, że ona tam zaatakuje, i tak dalej. Tak jak powiedzieliśmy, Moskwa chce tylko osłabić Łukaszenkę, żeby jej jadł z ręki. Na wariant militarny się nie zdecyduje, moim zdaniem, z kilku przyczyn. Po pierwsze, jest w kryzysie gospodarczym. Putin ma bardzo niskie już poparcie społeczne. Nie ma pieniędzy na kolejną wojnę, bo wojna, czy przejęcie części Białorusi, czy nawet całości, to oznacza wpompowanie ogromnych ilości pieniędzy w utrzymanie takich rejonów oderwanych od centrali, czyli trzeba będzie im wszystko dużo dalsza przywozić i tak dalej. Na Krym to nawet wody już nie mogą dowieźć, nie? Także ogromne koszty utrzymania później takiego no, niby zdobytego terytorium, a do tego no, już kompletnie zdewastowana pozycja międzynarodowa. Jeszcze w tym momencie no to Putin powoli odzyskuje po tym...
Właśnie, po 2014 roku przecież powoli odzyskuje olimpiadę w Soczi zimową, mistrzostwa świata w piłce nożnej w Rosji w 2018. Także po tej agresji na Ukrainę no wcale jakieś tam wielkie odium na nich nie spadło.
No trochę jednak spadło i do dzisiaj praktycznie nie uczestniczą w tych międzynarodowych gremiach. Tam właśnie
sankcje
Trump, cały czas, tak, właśnie Trump tam jakoś łudził Rosję, że to tej do G7, coś tam, pamiętacie takie rzeczy, ale tu się zaczęli inni, jak to przecież to agresor, no to w tym momencie, gdyby dokonał jakiejś inwazji zbrojnej, no to już nie ma o czym mówić, także... Z tych dwóch powodów, że to ogromne koszty, jakaś aneksja czy okupacja i że pozycja międzynarodowa Putina już by całkowicie legła w gruzach, myślę, że on się na to nie zdecyduje. Bo pytanie teraz, to czy społeczeństwo białoruskie jest na tyle, że tak powiem, już uświadomione i chcące wolności, że obali Łukaszenkę. Widać już, że siły te, to ZOMO tamtejsze, ten tam nie wiem, czy ten OMON, specnaz, czy nie wiadomo co tam jeszcze, były wystarczające, gdy protesty były tylko w Mińsku. No bo wtedy z całej Białorusi ich tam zwożono i no, rozprawiano się z tymi demonstrantami mińskimi. Ale teraz, kiedy te siły trzeba rozproszyć na kilkadziesiąt miast, no to już tych sił nie starcza. Także gdyby było przywództwo jasne, bo tu to, co Czarek powiedział, że ta pani, która uciekła na Litwę, ona była takim zapasowym przywódcą, takim no, kompletnie wcześniej nie wyrastającym na lidera i dlatego no, dość łatwo się przestraszyła. Zapewne została jakoś, no, czy groźba śmierci.
No
czy...
jej mąż jest w więzieniu w Białorusi.
No tak, także tu tutaj... na pewno jakieś bardzo takie poważne szantaże zostały użyte przez Łukaszenkę, no i ona uciekła, nie? I teraz tam no, już w strachu tak nawołuje do jakiegoś zaprzestania tego. Także są dwa czynniki zawsze. Musi być, można powiedzieć, gotowość społeczna do takiej zmiany, no i musi pojawić się organizacja, czego kluczem jest przywódca. Nie? Jeśli nie ma przywódcy, jeśli on nie ma organizacji, to nawet kiedy, że tak powiem, temperatura społeczna jest wystarczająca, no to się jeszcze może rozejść
po kościach. Na Ukrainie też nie było na początku takich przywódców. Ten pierwszy Majdan jeszcze tam z 2007, to pamiętam, jeszcze byłem w liceum, no to tam była ta taka kobieta.
Z warkoczami.
Tak. To tam ci przywódcy byli, no ale ten ostatni, no to ci przywódcy gdzieś tam ukraińscy zostali gdzieś na później dopiero wyłonieni.
Było wiele jednak organizacji takich, które no, potrafiły zadziałać. I takie organizacje militarne czy paramilitarne się tam pojawiły. No i wielka odwaga. Widzieliśmy, jak ci demonstranci ukraińscy szli pod kulę z ostrej broni, znaczy z ostrej amunicji wystrzelane, nie tam gumowe, tylko z jakimiś takimi tarczami, tymi tam, nie wiem, aluminiowymi, czy jakie one tam są, z tych od ZOMowców zdobyte, nie? Czyli to praktycznie żadna osłona i ginęli tam rzeczywiście dziesiątkami. Także widać, że determinacja była naprawdę bardzo wielka u tych Ukraińców. Tu dwa takie czynniki działają, jeśli chodzi o szczególnie młodych Białorusinów, bo pamiętamy, że na wsiach białoruskich, jeśli pokazywano im zdjęcia czy filmy z tego, że w sklepach w Polsce to wszystko jest, no to oni twierdzili, że to jest propaganda. Oni absolutnie ci starzy ludzie na tych PGR-owskich wsiach, gdzieś tam na prowincji białoruskiej, oni absolutnie nie mogli uwierzyć, że w sklepie w sąsiedniej Polsce, która przecież jest w jeszcze gorszym stanie niż Białoruś, tak jej tam tłumaczono, że może być taki dobrobyt. Nie? W przeciwieństwie do nich spora część młodych Białorusinów, no to już i po Polsce się najeździła, po całej zachodniej Europie, a także i w Stanach Zjednoczonych wielu z nich już było. Także to jest z jednej strony ten czynnik, czyli uświadomienie, że oni zobaczyli, jak żyją społeczeństwa o większej kulturze politycznej i większym stopniu wolności. Nie za dużo większym, ale jednak większym. Nie? Tu mówię o Polsce. I drugi czynnik, o czym nie dowiecie się w telewizjach tam głównego nurtu, to jest właśnie ten czynnik. To jest ten czynnik. Na Białorusi są kościoły, gdzie 1000 członków to jest, że tak powiem, norma albo jeden z mniejszych.
Kościoły protestanckie.
Kościoły biblijne, kościoły protestanckie. Tak. Oni ich tam nazywają jakoś wierzejusze, czy jakoś tak, nie? Rzeczywiście ludzie z szacunkiem już odnoszą się do wierzących w Jezusa Chrystusa. Widzą, że to są ludzie przemienieni moralnie. Oni mogą nie rozumieć Biblii, nie rozumieć się na różnych zawiłościach teologicznych, który Kościół ma rację i tak dalej, ale oni patrzą na świadectwo życia tych członków kościołów biblijnych i widzą, że to są ludzie, którzy nie kradną, nie dają, nie biorą łapówek, nie piją w takich ilościach, wiecie, żeby zacząć od stakana dzień, nie? Żeby tam się ręce nie trzęsły czy coś takiego. To są ludzie całkowicie odnowieni moralnie. Mężczyźni odpowiedzialni za swoje rodziny, kochający swoje żony, opiekujący się swoimi dziećmi. To w Rosji to jest w ogóle, czy w ogóle, no bo tam Białoruś nie Rosja niby, no ale wiecie, ten sam ta kultura stakana, czyli szklanki wódki, tak samo tam funkcjonowała, bo, że tak powiem, wpływy Rosji były tam jeszcze większe i dłuższe, a Polacy zostali tam mocno wymordowani jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej, już w latach 30. na tej części Białorusi, którą okupowała Rosja Czerwona, rozpoczęły się deportacje i mordowanie Polaków, którzy stanowili tam elitę. No to taka jest prawda historyczna, to nie ma o czym mówić. Także dzisiejsza Białoruś jest rzeczywiście upodlona moralnie i duchowo. I tutaj kościoły protestanckie, kościoły biblijne, podobne do naszego, no to jaśnieją jako takie kotwice cywilizacyjne. To o tym nie powiedzą, mówię wam, w głównych przekazach, ale to są tysiące ludzi, kościoły wielkie, które mają ogromny wpływ na swoją społeczność lokalną, bo wiecie, kościoły małe są niewidoczne. Nie? Jeśli jest grupa domowa, ona jest społecznie niewidoczna jeszcze. A kiedy jest w danym mieście, które ma powiedzmy 50 tysięcy mieszkańców, kościół, który ma 5 tysięcy czy 2 tysiące ludzi, no to wszyscy, oni się spotykają w jednym miejscu i tak dalej, nie? To środowisko jest obserwowane, ono jest jak gdyby na językach u wszystkich. Jedni tam będą psy wieszać nienawidzić, ale inni powiedzą, ty, rzeczywiście, no to są jacyś inni porządni ludzie. Także to jest ten drugi czynnik zmian na Białorusi. I teraz, czy okaże się, że to już jest gotowe społeczeństwo do wolności, no czy jeszcze będzie musiało parę miesięcy poczekać, ale w moim przekonaniu już niedługo.
Zaprezentujemy Państwu teraz fragment filmu, materiału ze środka wschodnich, mówi ekspert Kamil Kłysiński. To jest film, możecie znaleźć całość na YouTubie. Białoruś, protesty, wyniki wyborów, wybory na Białorusi 2020. Czy zmienią ten kraj? Zapraszamy.
Ważna jest kwestia reakcji Rosji na wydarzenia na Białorusi. Prezydent Putin złożył już prezydentowi Łukaszence gratulacje z okazji wygranych wyborów.
To jest ważny komunikat. Putin rzeczywiście dość szybko to zrobił, jeszcze przed ostatecznymi, podkreślam, ostatecznymi wynikami wyborów. Nie ma ich jeszcze. Wciąż te 80%,23% dla Łukaszenki to jest wstępny wynik. No wiadomo, że tu się nie zmieni nic. Łukaszenka będzie tym zwycięzcą na wymarzonym przez siebie poziomie, ale chodzi o kwestie formalne. Rosja nie poczekała na potwierdzone wyniki. Pokazuje to również wszelkiego rodzaju zwolennikom konspirologicznych, jakichś takich spiskowych teorii, zwolennikom tych tez, że Rosja nie dążyła do obalenia Łukaszenki w tych wyborach. Ona dążyła jedynie do osłabienia. Rosja widzi, że Łukaszenka poprzez brutalne represje, rozpędzanie ludzi, środki stosowane wobec demonstrantów idzie w stronę zerwania dialogu z Zachodem bądź jego zawieszenia. W związku z czym śpieszy z gratulacjami, a jednocześnie, gdy się wczytamy w ten komunikat, krótki, ale bardzo treściwy, wydaje mi się, Putin tam zawarł aluzję, że liczy na większe zaangażowanie Łukaszenki w projekty integracyjne, w projekty rosyjskie na obszarze poradzieckim, w tym państwo związkowe, gdzie Rosja tak bardzo naciska i bardzo chce, aby Białoruś godziła się na głębszą integrację.
Pojawia się tutaj pytanie, czy obecne protesty są realnym zagrożeniem dla prezydentury Aleksandra Łukaszenki i dla całego jego reżimu?
Myślę, że nie z dnia na dzień, że chociaż ludzie próbowali wczoraj ze śmietników, z jakichś kontenerów, ogrodzeń budować barykady, to było to wszystko dość nieśmiałe i takie spontaniczne, bez większego planu. Demonstracje pewnie nie wygasły jednoznacznie wczoraj. To nie jest możliwe, aby tak duże nastroje protestacyjne wypalić, wygasić jednego wieczoru. To się będzie tliło. Jednak nie widzę perspektyw radykalnej rewolucji, która się dokona z dnia na dzień. Natomiast jest inne niebezpieczeństwo. Łukaszenka utracił legitymację społeczną ze strony większości społeczeństwa. Nie wszystkich obywateli, ale większości. I będzie mu niesłychanie trudno sprawować władzę w sposób skuteczny w tej już szóstej kadencji, czyli po piątej reelekcji na Białorusi. To już nie jest Łukaszenka otoczony nimbem popularności, zaufania. To nie jest Łukaszenka obrońca zwykłego człowieka. Nie jest to Łukaszenka postrzegany jako gwarant niepodległości. Będzie mu trudniej układać też stosunki z Zachodem po tym, co się stało wczoraj w Mińsku i być może wydarzy się, oby nie, ale być może dziś. I tutaj rzeczywiście stoją przed nim bardzo trudne wyzwania utrzymania systemu w całości i prowadzenia skutecznej polityki wewnętrznej i zagranicznej.
Rosja nie grała na obalenie Łukaszenki, ale na jego osłabienie, żeby teraz łatwiej się z nim dogadywać. No, ten ekspert mówi, że też, że Majdanu nie było, ponieważ taka była polityka władz, które odrobiły lekcje z różnych wyborów. Izolowano centralne punkty w miastach i place, a komunikacja miejska działała w sposób wybiórczy. Metro zatrzymywało się na niektórych stacjach i również były problemy z internetem oraz siecią komórkową. Także rzeczywiście ten ekspert twierdzi, że nawet te manifestacje były mniejsze niż w roku 2010, ale było ich więcej. No i właśnie rozproszone i też twierdzą, że no, tej rewolucji teraz jeszcze na razie nie będzie, że to są protesty. Porozmawiajmy trochę o sytuacji, o reakcjach międzynarodowych, no bo Polska tutaj zabiera głos, tam działa, to o tym za chwilę. Mike Pompeo, Departament Stanu Stanów Zjednoczonych wydał oświadczenie, możemy przeczytać tam fragmenty. Poważne ograniczenia w umieszczaniu kandydatów na kartach do głosowania, zakaz lokalnych, niezależnych obserwatorów, zastraszanie kandydatów opozycji, a następnie zatrzymywanie pokojowych demonstrantów oraz dziennikarzy zakłóciły proces wyborczy. Wzywamy władze Białorusi do respektowania prawa do pokojowych zgromadzeń. Blokowanie internetu, by utrudnić Białorusinom dzielenie się informacjami na temat wyborów i protestów, też o tym wspomina. Wspieramy białoruską niepodległość i suwerenność, tak jak aspiracje Białorusinów, którzy chcą dla siebie demokratycznej i dostatniej przyszłości. By osiągnąć te cele, białoruskie władze muszą poprzez swoje działania udowodnić zaangażowanie w procesy demokratyczne i poszanowanie praw człowieka, napisał sekretarz stanu USA. On będzie w sobotę w Warszawie. Jak myślicie, czy będą dalsze? No bo to są jakieś na razie słowa, tak? To są słowa,
ale dobre słowa,
wywieranie jakiejś presji. No co Stany Zjednoczone mogą zrobić więcej i czy myślicie, czy ta wizyta w Europie, już Mike Pompeo teraz jest, w sobotę będzie w Warszawie, czy to będzie dalszy ciąg reakcji Stanów Zjednoczonych na wydarzenia na Białorusi?
No, liczymy, że to będzie jakaś rozprawa z tym, można powiedzieć, przeżarciem całej Europy, a przede wszystkim tutaj Polska nas interesuje, wpływami agentury rosyjskiej i chińskiej, czyli wpływami komunizmu. Myślę, że ten czas wizyty nie jest przypadkowy. To jest pogrom komunizmu dokonany przez polską armię, polski naród, polskiego żołnierza, ale też przy pomocy Trójmorza, bo tu Węgry udzieliły nam wielkiej pomocy, przy pomocy lotników amerykańskich, trochę też Francja. Także jest to wspólny wysiłek, na czele którego stanęła Polska i to był jeden z niewielu, można powiedzieć, taki czas w historii, gdzie komunizm został zatrzymany, że ta inwazja komunistyczna nie poszła na zachód, a spieprzała, że tak powiem, w kalesonach tam gdzieś w kierunku Uralu albo jeszcze dalej. Także ten czas nie jest przypadkowy. Oczywiście no, nie wiemy, co zrobi sekretarz stanu USA, ale chcielibyśmy, żeby to była i symboliczna, i faktyczna. Być może tu katastrofa nad Smoleńskiem, zamach smoleński będzie jakimś dodatkowym czynnikiem, który, no bo tu zobaczcie, że minister Macierewicz się no, mocno, jakby to powiedzieć, uaktywnił w ostatnim czasie. Co prawda nieadekwatnie do skali w naszym rozumieniu, chcielibyśmy więcej, no bo jakiś filmik zamiast raportu.
Nie? Dzisiaj twierdzi, że ma już znaczące dowody.
Tak. No znaczące dowody, ale o tych dowodach to my wiemy od wielu lat. Tak. No to tak sensacja mała, nie? Dobrze, że się o tym mówi, dobrze, że się mówi prawdę, ale tej prawdy jest maluśko, tak no na jak dla słowika karma, no za mało dla wolnych Polaków, no ale miejmy nadzieję, że to są jakieś tylko takie ruchy przed czymś większym. Wspaniale byłoby to, jeden z naszych widzów, którego serdecznie pozdrawiam, taką perspektywę właśnie pisząc do naszej redakcji przedstawił, że wspaniale by było, gdyby raport smoleński został właśnie opublikowany 15 sierpnia i żeby też Amerykanie ustami sekretarza stanu zajęli tu jasne stanowisko. Kontekst wyzwolenia Białorusi z dominacji komunistycznej no byłby już tylko dodatkiem, byłby czymś oczywistym w tym.
Co robi Polska? No premier rozmawia, wczoraj szczególnie o tym było głośno, z unijnymi przywódcami. Mówi się, że nawet dzwoni tam, że polskie MSZ działa, tak jak i Morawiecki. Mówi, państwa Europy mają obowiązek solidarnego działania wobec Białorusinów. Przypomina także, że w niedalekiej przeszłości podobne kryzysy nierzadko kończyły się niekontrolowaną eskalacją i prowadziły do wielu ofiar. Wzywają Unię Europejską do jakiegoś działania, tak jak Czarek powiedział, też ten apel i deklaracja szefów MSZ tego Trójkąta Lubelskiego, czyli Polski, Litwy i Ukrainy.
To napisali. Patrz, ten Lublin znowu stolicą Polski. No, patrz, no my mówimy, a się dzieje.
Unia Lubelska w końcu była. Zwracamy się do władz o powstrzymanie się od użycia siły oraz uwolnienie wszystkich osób zatrzymanych wczorajszej nocy. Tak czytamy w oświadczeniu tym wspólnym przywódców szefów MSZ-u Trójkąta Lubelskiego. RMF wczoraj pisał, że szczytu Unii Europejskiej w sprawie Białorusi nie będzie, że podobno ci unijni politycy są bardzo zirytowani, że tu Polska się kreuje na lidera praworządności, no bo w Polsce tutaj atakują LGBT, a tu Polska będzie nagle działać w obronie Białorusi. Jak wy w ogóle odczytujecie tak, no, trzeba powiedzieć, żałosny zarzut, no bo co ma wolność jakieś sprawa LGBT i tam wieszania flag na pomnikach.
Na smoku wawelskim
ostatnio. No z upadającym reżimem, być może
komunistycznym,
z tysiącami
jasno,
ofiar. No przecież ta sytuacja na Ukrainie, to tam już z wojną i tak dalej, no to myślę pochłonęło już między, tam się mówi, chyba 15 a 20 tysięcy ludzi.
I tu może
ludzi.
Być scenariusz
może podobny. Być podobnie, no przecież nikt nie powie, że tak nie będzie.
Tu taka ciekawostka, że całkowicie, można powiedzieć, ster państwa i aktywność w tym obszarze przejął premier Morawiecki. I tu chwała mu za to. Nie? To jest dobry kierunek. On tu był atakowany, zobaczcie, przez Kurskiego. Był atakowany przez Ziobrę. Rzeczywiście on tutaj no, broni honoru Polski. Tam powiedzmy jeszcze nie tak, jakbyśmy sobie wymarzyli, no ale lepsze to niż nic. Nie? Także tu pochwała dla premiera Morawieckiego. Zresztą pamiętacie, jak była taka wojna, ta o pamięć historyczną, no to tam też Morawiecki...
Duda na nartach gdzieś był w tym czasie.
Do tego właśnie, wtedy był na nartach, a gdzie jest dziś?
Na urlopie. Na skuterze wywalił się
na
podobno.
Na skuterze łeb rozwalił gdzieś tam bez kasku.
Ratownik WOPR tam się śmieje, że no, inteligentny człowiek jeździłby przynajmniej w kasku.
Pamiętacie niedawną wypowiedź Dudy, że on tu maseczki to jakoś nie lubi, a jedni lubią, drudzy nie lubią. Jakieś to takie już jakby Marian był, to by powiedział ostrzej, ale to zostawmy. Czyli no, bardzo taka szkodliwa tutaj część zakaźników, lekarzy zakaźników, no z oburzeniem się wyraziła, bo tutaj już zbliżamy się do 1000 rozpoznanych przypadków, a to zmniejszenie tu
dziennych,
tak, zauważyłeś, że to zmniejszenie.
Liczba testów spadła.
Liczba testów o połowę została zmniejszona.
Połowę,
no tam nie o połowę,
jest 20,
ale
chyba 3000,
powiedzmy o 10 tysięcy, o 7 z 30 spadła na kilkanaście albo 20, nie? No, czyli o 1/3 w kierunku połowy, powiedzmy, no to i liczba wykrytych zakażeń też spadła. Także w takim czasie Duda zaczyna jakąś taką, no, na modłę ruskiej agentury propagandę antymaseczkową. No to wstyd i hańba, i tu wielu mu to powiedziało. Tutaj zobaczcie, no przecież wybory i to, co się będzie działo, to było łatwe do przewidzenia i myśmy mówili, wielu mówiło o tym, jak to się tam wydarzy, a on w tym czasie...
Ale wiesz może dlaczego? Bo on się teraz boi telefonów, bo już go raz nabrali i może nie chce teraz dzwonić.
Ja go trochę obronię, jednak Duda z prezydentem Litwy wydali oświadczenie już w dzień wyborów w Białorusi, także też nie tak, że...
No
że
tak, ale wiecie, kiedy tu no, rozgrywa się przyszłość sąsiada Polski, jeżdżenie sobie skuterem, no to jest tak jak wtedy jeżdżenie na nartach, kiedy Putin nas atakował, nie? To, że on tam coś zrobi, no przecież no coś musi tam zrobić, że to nie wiadomo, czy on, czy kancelaria, ale w Polskę idzie. Tu się krwawe wydarzenia w stolicy sąsiada Polski, bratniego tego jeszcze przecież czasów Rzeczpospolitej narodu białorusińskiego, a ten se jeździ na skuterze, nie? I tak jak mówię, głupoty plut o maseczkach, no to zobaczcie, jaki on głupi jest, jeśli chodzi o jeżdżenie na skuterze. Bez kasku, prawdopodobnie bez w ogóle licencji na to, ale to już tam z licencją pies trącał. On nie umie na tym po prostu jeździć. Przecież już raz się wypierniczył i mało se łba tam nie rozwalił. To teraz jeszcze jakąś babiczkę se wziął na ten swój wiertalot i znowu się wypierniczył, że musiała motorówka go ratować z wody. Nie wiadomo, czy coś się tej kobici, nie wiem, co to za kobita. Ty coś wiecie? Co to za babkę se poderwał na tego pierdolota tam, co po zatoczce se jeździł i nie umie w ogóle nawet skręcać. Co to jest za jakaś kompromitacja urzędu, no? Żeby ludzie w tym sopie, nie puszczajcie go na ten skuter, bo znowu będzie przynosił wstyd Polsce, no.
Redaktor Cezary Kłosowicz, mamy też sprawę, zabiera wiceminister spraw zagranicznych, mówi, to już było z dzisiaj, mamy głębokie przekonanie, że Unia Europejska, chcąc zachować swoją wiarygodność w tematyce praw podstawowych, powinna głośno się wypowiedzieć w sprawie sytuacji na Białorusi. I teraz jeszcze też ważne, uważamy, że apele ze strony Polski i państw regionu, instytucji unijnych, Stanów Zjednoczonych powinny przemawiać do rozsądku władz w Mińsku. Mamy nadzieję, że w perspektywie kilku godzin, kilku dni sytuacja na Białorusi będzie się deeskalować. Czyli no, widać już teraz, włączają Polacy w tą grę w Stany Zjednoczone. Mówi Unia Europejska i Stany Zjednoczone na równi wymienia.
Powinno się najpierw mieć Stany Zjednoczone i przydupasy Merkel. Czyli Unia Europejska.
Jak ty odczytujesz tą grę Polska versus Unia Europejska? Czy rzeczywiście nam tu chcemy być przywódcą w tej sprawie białoruskiej?
Ja się cieszę, że w końcu od długo czekałem, kiedy nie będziemy czekać, co powiedzą Niemcy, zanim sami powiemy, co myślimy, bo do tej pory tak wyglądała mniej więcej reakcja na wszelkie ważne wydarzenia na świecie polskich służb dyplomatycznych. Także no, dobrze, że i Duda tam w ten pierwszy dzień tam coś, jakieś oświadczenie z prezydentem Litwy i potem i Morawiecki, i MSZ. Te wszystkie oświadczenia i jakieś działania wywierania wpływu na Brukselę próbowali podejmować.
Szkoda tylko, że ciągle oni łudzą się, czy liczą, że tam Unia Europejska cokolwiek zrobi. Tu już nawet nie powinni wymieniać tej Unii Europejskiej, mówić USA i my.
USA i Polska, no i
albo
kropka.
Polska i USA, no, jeszcze lepiej.
No, ale widać, że oni cały czas tylko apelują, no bo Polska, widać w tej ich mentalności jest taka, że no my jedyne co możemy zrobić, to sprawić, żeby Unia coś zrobiła, tak? Że my tutaj sami nie liczymy się w tym, że no polski głos, nie wiem, że nie będzie tak ważny, czy nie będzie doceniony, oni uważają.
Pewnie tak, ale no, mówię, to już jest dobry kierunek, że Polska, tak jak Czarek powiedział, i tu chwała ministrowi, czy premierowi Morawieckiemu, no tu Czaputowicz tam wykonuje część tych gestów też i bardzo dobrze, że rzeczywiście przyjmują na siebie ciężar odpowiedzialności. Nie chowają się za spódnicę tej nowej Adolfiny, nie czekają, co tam wytworzy Zjednoczony Komitet Zjednoczonej tam, nie wiem, Galaktyki, tylko realizują polski wolnościowy interes. To jest bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że jakimś dodatkowym takim czynnikiem ocieplającym relacje i pokazującym wsparcie byłoby zagwarantowanie azylu tym, którzy są dzisiaj prześladowani, do których się strzela, których się aresztuje na ulicach Mińska czy innych miast, że Polska powinna jasno zadeklarować, przyjmiemy wszystkich tych, którzy...
Ten minister, wiceminister właśnie pytany o tą sprawę, czy Polska udzieli na przykład pani Cichanouskiej też azylu, powiedział, że no, on sobie nie wyobraża, żeby Polska odmówiła azylu komukolwiek, kto będzie prześladowany bardzo, z powodów politycznych.
Bardzo dobry ruch, tylko trzeba by to jeszcze nagłaśniać, powiedzieć, że zagwarantujemy wam, jeśli to będą studenci, studia na polskich uczelniach, jeśli ludzie pracujący, że postaramy się wam tu zapewnić nie tylko miejsce w ośrodkach azylu, ale jakąś integrację w społeczeństwie polskim, czyli zatrudnienie, mieszkanie normalnie wśród Polaków, bo przecież to nie są ludzie obcy kulturowo, nie? Którzy przyjeżdżają tu nie wiadomo skąd i w jakich celach, przeważnie tranzytowych gdzieś jadąc, bo ci rzeczywiście są w ośrodkach. Ci chcemy, żeby byli potraktowani tak jak na przykład repatrianci z Kazachstanu, no lepiej, dużo lepiej, bo tam wiecie, no ale przynajmniej, żeby im dano im możliwość funkcjonowania, normalnego funkcjonowania
tak,
w Polsce.
Tak, są Ukraińcy, którzy
dokładnie tak,
myślę,
także,
że są...
Tu bym oczekiwał, żeby polskie media, przecież mamy specjalną jakąś tam Bielsat, nie? Czy jakoś to się... Żeby tak. Cały czas nadawać takie komunikaty, że Polska wspiera tych, którzy chcą wolności i że Polska gotowa jest udzielić pomocy, ochrony, oczywiście azylu i schronienia dla protestujących, prześladowanych przez reżim komunistyczny.
Przejdźmy może na koniec do takich spraw śmierdzących, czyli takich rosyjskich polityków w Polsce. Mamy dwóch, wczoraj zabrali głos. Janusz Korwin-Mikke powiedział tak, jestem politykiem polskim i mnie kompletnie nie obchodzi los Białorusinów. Mnie interesuje, by Białoruś była państwem niepodległym i by Polska nie graniczyła z Rosją, tylko z Białorusią. Dlatego poprę każdy reżim na Białorusi, który będzie mi gwarantował niepodległość Białorusi. Braun powiedział, napisał też na Twitterze, ręce precz od Białorusi, jakakolwiek forma ingerencji w sprawy wewnętrzne naszego najbliższego sąsiada, gra na destabilizację inspirowana ze wschodu czy z zachodu, wszystko jedno, jest głęboko sprzeczna z polską racją stanu i polskim interesem narodowym. Patrz, jak to nagle są oni antyrosyjscy. Korwin taki antyrosyjski jest. Polska nie graniczy z Rosją. No tutaj mu wspomniano w tym twecie, że jednak Polska graniczy z Rosją. No ale no, nie, jak skomentujecie jest, takie głosy?
To jest kpina. Jeśli ci panowie mówią tak, to znaczy, że Polacy mają zrobić na wspak. To jest tyle mam do powiedzenia.
Braunowi można odpowiedzieć, on jest przeciwko wszelkiej ingerencji. No ale jak Rosja ingeruje, to co my mamy wtedy zrobić? Nie ingerować, pozwolić, żeby sobie weszła?
Zaraz. Towarzysz Braun mówił, że jest przeciwko wszelkiej ingerencji zewnętrznej, nie? W losy państw czy narodów. No już się śmiejesz, Czarek, bo rozumiem, że chcesz ratować Podkarpacie przed zarazą tu ze wschodu. Czekaj, jak to? Azjatycka dzicz ze wschodu. Tak właśnie polskie gazety pisały w 1920 roku. Będzie o tym specjalny, no taki nie program, ale szykujemy niespodziankę, materiał. Przecież to towarzysz Braun. on chciał do Polski sprowadzać armię komunistycznych Chin. Chciał budować Fort Xi w Polsce. Zobaczcie, jaki to jest polityczny oszust, jaka chorągiewka i marionetka, która tylko katolicyzmem się w ten sposób legitymuje, jak towarzysz Bolek Matką Boską w klapie. To jest dokładnie takie samo szczęść Boże.
Ja wiem, jak uratować Podkarpacie. Nie kupujcie chińskiego, nie kupujcie chińskich towarów, kupujcie podkarpackie szkło skrostna, krzesła skrostna. I wtedy Chińczycy nie wejdą.
Czekaj, nowy styl, czy jak ta firma?
Tak.
No widzicie, i to kryptoreklamę mamy redaktora Kłosowicza.
Mamy także głosy, które myślę też nam tutaj trochę rozświetlają tą sytuację, bo dzisiaj wypowiedział się polityk rosyjski. To też tutaj tak na spak Polacy powinni czytać. Polityk rządzącej jednej Rosji, Konstantin Zatulin, powiedział: prezydenckiej kampanii towarzyszyły totalne fałszerstwa i dezinformacja. W takich warunkach mówienie o tym, ile głosów naprawdę otrzymał Łukaszenko, to wróżenie z fusów. I powiedział, że problem z tym, że rządzący Białorusią to człowiek niepoczytalny, kiedy chodzi o władzę. Także widzimy, że tu i Rosjanie nagle będą atakować, że niepoczytalne, no to są poważne zarzuty. No
właśnie o tymśmy mówili. Nic mu nie zrobią, ale go osłabią, żeby jadł z ręki. I tu już Łukaszenka widzi, że stracił rolę partnera. Stracił rolę partnera, bo wcześniej no to on tak się troszeczkę pokazywał, że on tu nawet może zostać. Była taka myśl nawet, że na przykład jak już Putin nie będzie mógł 132 kadencji z powodów jakichś tam na przykład się ożeni po raz 15, czy jak, nie będzie mu się chciało sprawować władzy, to że nad całym tym zbirem, bo to jest nazwa tego nowotworu komunistycznego, wtedy prezydentem tego zbiru zostanie Łukaszenka. Takie, wiecie, no głosy gdzieś tam się pojawiały, co pokazywało, że Łukaszenka i Putin to są na tym samym poziomie. Teraz no już, że on jest tylko, Łukaszenka może być takim pieskiem, lokajem Putina, to już chyba jasno usłyszał, kiedy ta deklaracja z Kremla, znaczy z partii rządzącej jednego z posłów przyszła. Już nikt tego człowieka, nawet na Kremlu, nie będzie szanował, ani żadnych pozorów poważania mu nie dadzą. No głupio rozegrał to. Powiedział wcześniej, że może być tu sojusznikiem amerykańskim, że wszystko i tak dalej, ale widać, że zabrakło mu wizji politycznej i zdecydowania. No, przede wszystkim zabrakło błogosławieństwa Bożego.
Na koniec zapytam was w takim razie, jak myślicie, w którą stronę to się dalej potoczy? Czy to gdzieś właśnie, już trochę o tym mówiliśmy, czy to przyciśnie, czy jednak te protesty gdzieś doprowadzą w końcu do obalenia tego reżimu?
Wszystko rozegra się w Warszawie 15 sierpnia, jak w 1920 roku. Poczekajmy do soboty. Co zrobią Amerykanie? Jaki będzie ruch amerykański? Nie? Oczywiście chcielibyśmy, żeby tu był silny ruch polski. To jest ostatnia szansa dla ministra Macierewicza. Jeśli teraz nie dokona tego kroku, jeśli powie, że to za wcześnie, że jeszcze maszyny
tuszu
drukarskie
nie było, bo
gotowe, jeśli dalej będzie ściemniał i zwodził, no to już jest resztki jakiekolwiek nadziei, myślę, że się skończą. Nie? Znowu, tak jak 100 lat temu, przyszłość Europy rozegra się w Warszawie.
Redaktor Cezary Kłosowicz.
No coś dodać, no tutaj tak jedynym czynnikiem, który może przeważyć, to faktycznie są Stany Zjednoczone w takiej bliskiej perspektywie, no a prędzej czy później, no myślę, że i tak Białorusini się wyzwolą. Kwestia, czy dadzą radę zrobić to teraz, czy będą musieli jeszcze poczekać. No i najtrudniejsze, co będzie, bo jeszcze obalić Łukaszenkę pewnie byłoby stosunkowo łatwo, ale potem urządzić się tak, żeby faktycznie wyzwolić się spod wpływów rosyjskich i komunistów, którzy no przecież na Białorusi są w dużej liczbie, no to wiemy, jakie my mamy problemy, jakie ma problemy Ukraina, to Białoruś będzie miała podobne, tylko więcej.
To też pokazuje, jak ważna jest rola tego Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego. Pamiętacie, co mówiliśmy? To nie tylko dla chrześcijańskiej Polski zaplecze ma być. to już widać, że będzie zaplecze dla całego Trójmorza, bo nie ma nigdzie, choć wierzących jest bardzo wiele, to nie ma takiego środowiska, które by myślało o chrześcijańskim uniwersytecie, poza środowiskiem mega kościoła telewizji Idź Pod Prąd. Także zobaczcie, jak Bóg nas, że tak powiem, spina ostrogami, że tu wielu chrześcijan z Ukrainy, z Białorusi, ale także z Czech i tak dalej, będzie patrzeć na nas, będzie tu chciało wysyłać swoje dzieci, żeby uczyły się umiłowania do Boga i wolności. To jest nasza misja.
Na koniec przejdziemy do waszych pytań. Resztę tych, których nie zadamy, usłyszycie o godzinie 18 w programie Idź Pod Prąd Dogrywka. Łukasz Luciuk. Unia Europejska mogłaby wdrożyć procedurę przyjęcia Białorusi do Unii. Jak wpompują kasę, to Białoruś, będąc w Unii Europejskiej, nie będzie pod wpływem Rosji, a Unia będzie miała bata na Łukaszenkę.
Z Unią nie należy wiązać żadnych nadziei. To tak jak w 1939 roku nie wiązaliśmy nadziei ani ze Stalinem, ani z Hitlerem. To tak trzeba pamiętać. Niemcy są w sojuszu z Putinem i będą grać tak, żeby jemu nie pokrzyżować zbytnio szyków. Mogą się kłócić o drobne, o pieniądze, o tam korektę granic i tak dalej, ale nie o impenderabilia. Oni mają dokładnie te same cele i wartości. Także jakiekolwiek wiązanie nadziei z Unią, to jest strata czasu. Tylko Stany Zjednoczone są gwarantem odnowy Europy i tej części świata. Stąd i tu właśnie cały wachlarz na drugim miejscu, zobaczcie, właśnie obok polskiej flaga amerykańska, a dzisiaj widzicie, zagościła też flaga Tajwanu, prosto z Tajwanu. Dziękujemy pani Hani Shen, przesyłka doszła. Mieliśmy tu razem z panią Hanią dylemat, którą flagę użyć, czy oficjalną flagę Tajwanu, czy tę niepodległościową, zieloną z wyspą, która też już często gościła na naszych programach. No, stwierdziliśmy, że także Amerykanie w stosunkach z Tajwanem używają no, tej oficjalnej. Także póki jest ta oficjalna, choć ona się tam samym Tajwańczykom trochę źle z Kuomintangiem kojarzy, no, będziemy używać tej flagi. Ale też mamy gotową, jak coś, to przygotujemy tę niepodległościową.
A propos Tajwanu, wczoraj tu już była informacja, że Chiny tam już teraz ich straszą. Nie wiem, czy widzieliście, że tam myśliwce dwa przekroczyły środek ciśniny właśnie w trakcie wizyty amerykańskiego przedstawiciela na Tajwanie.
I jest odpowiedź Ameryki. Teraz mówi się o wizycie Trumpa na Tajwanie. No to, jak to się mówi, kop w dupę chińskim komuchom zasadzony.
Postraszę. Tadeusz Marszałek, czarno to widzę. Czuć tu rękę Putina. Kagiebista obkuł się na wszelkie ewentualności. Jakby sytuacja na Białorusi się rozwinęła, to grozi to interwencją komunistycznej Rosji.
Żadnej interwencji nie należy się obawiać komunistycznej Rosji teraz. I nie gloryfikujmy potęgi Putina. To Jezus Chrystus jest królem i panem historii. Tego się trzymamy konsekwentnie. Już Lenin miał, że tak powiem, zdobyć i Londyn, i Lizbonę. A, no co ja będę wam mówił? No 1920.
Adam M. Jak krytyka polityczna wspiera te protesty, to mam wątpliwości co do autentyzmu tego zrywu Białorusinów.
Część lewicy robi, że tak powiem, no tam rozumiecie, nie? No, to tam, no tak.
To, że ktoś z lewicy coś wspiera, to jeszcze nie znaczy, że to złe. Jakbyśmy tak myśleli, to oni zaraz by zaczęli wszystko, co dobre, wspierać, żebyśmy my przestali. Przecież był czas, że mocno lewica wspierała wolny Tybet, no przecież słusznie. No i co? No,
teraz mamy nie teraz wspiera.
Robić? No teraz jakoś zapomnieli wspieramy trochę. Także no, to nie jest taki jednoznaczny wyznacznik.
No, a widać, że ta lewica europejska jakoś nie chce. Na razie siedzi cicho.
Jest taki film Operacja Samum i to wszystko tam tłumaczy.
Coś na koniec chcecie dodać w temacie Białorusi?
No, trzeba się modlić. Dzisiaj też modliłem się o tych, którzy ryzykują życiem tam, żeby rzeczywiście umieli rozpoznać, kiedy jest na co czas, żeby Bóg chronił tych ludzi, żeby dał im taką siłę ducha i woli. To jest zadanie także dla polskich chrześcijan. Do tego was zachęcam.
Cezary Kłosowicz, coś na koniec w temacie białoruskim chcesz dodać?
Tylko mogę to samo powiedzieć. Modlić się, popierać.
My na koniec przypominamy Państwu cały czas akcje Chiny kłamią, Polacy umierają. Dzisiaj już macie aktualną liczbę 1821. Także na Białorusi temat koronawirusa jest ważny, bo ten właśnie Batiuszko Łukaszenko na początku twierdził, że wirusa nie ma. Zostawił ludzi samych sobie i ludzie zaczęli się organizować. No i widzieli, że ta władza, na co im taka władza, jak nie zapewnia im bezpieczeństwa takiego podstawowego. My się z Państwem będziemy już żegnać. Widzimy się o 18:00 w programie Idź Pod Prąd, dogrywka. Po programie jeszcze Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, a o 20:30 Biblia w czasie zarazy. A teraz zapraszam Was na kartkę z kalendarza. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
I redaktor Cezary Kłosowicz.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy i do zobaczenia o 18:00.
Sierpnia 1937 roku Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Związku Sowieckiego Nikołaj Jeżow wydał rozkaz numer 00485 nakazujący rozpoczęcie z dniem 20 sierpnia likwidacji Polskiej Organizacji Wojskowej. Jeżow nakazywał aresztowanie rzekomych członków POW według listy załączonej do rozkazu. Poza tym aresztowani mieli być polscy jeńcy wojenni wzięci do niewoli w wojnie w latach 1919-20, którzy nadal przebywali w Związku Sowieckim. Wszyscy emigranci z Polski, w tym także emigranci polityczni, czyli głównie członkowie Komunistycznej Partii Polski, którzy trafili tam w ramach wymiany więźniów politycznych, byli członkowie PPS oraz innych partii określonych jako antysowieckie oraz tak zwane najaktywniejsze antysowieckie elementy nacjonalistyczne. Osoby aresztowane miały być poddane śledztwu i podzielone na dwie grupy. Do pierwszej grupy byli zaliczeni ludzie, których należy rozstrzelać, a ci zaliczeni do drugiej grupy mieli zostać osadzeni w obozach na okres od 5 do 10 lat. Tak zwana akcja polska miała trwać 3 miesiące. W rzeczywistości trwała 14 miesięcy. Pociągnęła za sobą śmierć przynajmniej 111 tysięcy osób narodowości polskiej, a 29 tysięcy Polaków w jej wyniku trafiło do łagrów. Żadnej polskiej organizacji wojskowej w Związku Sowieckim nie było, a walka z nią była jedynie pretekstem do masowej eksterminacji osób narodowości polskiej. W ramach akcji polskiej rozprawiono się też z polskim duchowieństwem katolickim w Związku Sowieckim. Z 470 kapłanów, którzy tam prowadzili posługę, pozostało przy życiu jedynie 10.
Wchodzimy w czas pielgrzymkowy. Wielu ludzi myśli, że Bóg jest zachwycony, że pójdą na pielgrzymkę, że się zjawią gdzieś w Częstochowie czy w jakimś innym miejscu. Czy na pewno Bóg kocha tego typu religijne eventy? Przeczytam wam, co on o tym myśli. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały mi się ciężarem, zmęczyłem się, znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyście się. Bóg nienawidzi religii obłudnych grzeszników. Bóg chce najpierw, żebyś obmył swoje serce w krwi Jezusa Chrystusa. Po to Jezus przyszedł na ziemię, aby przelać swoją krew, by twoje zgniłe serce, tak jak moje, 30 parę lat temu, mogło zostać obmyte, być czyste i sprawiać mu wreszcie radość, a nie obrzydzenie.